Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio dużo było o pieniądzach. I to takich, co westują się latami. Czyli o ESOP-ach. A dzisiaj będzie o czym innym zgoła, choć nie mniej namacalnym, mierzalnym i konkretnym. O budowaniu firmy, mianowicie, będzie dzisiaj mowa i o tym, jaką wagę ma w niej kultura organizacyjna. Będzie dużo o tym, jak buduje się organizacje na Zachodzie, a jak to wygląda u nas. I będzie to spojrzenie nie tylko moje oczywiście, ale też, a może przede wszystkim, człowieka, który jako jedną z rzeczy, którą robi, bo ma wiele kapeluszy i zajęć, w firmy inwestuje i pomaga funderom dzięki swojemu networkowi między innymi właśnie przyciągnąć do firmy właściwych ludzi i pomaga tym samym budować sprawnie funkcjonujące zespoły. Rozmawiać też będziemy z Bartkiem Puckiem, już zdradzę, o kim mowa, o tym, co to znaczy dobrze zatrudniać, jak rozpoznawać tych, z którymi mamy szansę stworzyć lepsze, duże, wielkie rzeczy i jak takie osoby przekonać do tego, by chciały do naszych zespołów dołączyć. Cześć, tu Róża. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w 37. odcinku naszego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Witaj Bartku, bardzo dobrze Cię gościć dzisiaj. Pozwolisz proszę, że zanim zaczniemy, to tym osobom, które Cię może jeszcze jakimś dziwnym trafem i cudem nie znają, przedstawię. Bartek Pucek odpowiada za strategię digitalizacji IKEA na świecie. Autor newslettera pucek.com, który pomaga zrozumieć światy na styku biznesu i technologii okiem praktyka. Nawrócony anioł biznesu. Cześć.
Dzień dobry.
Bardzo mi miło.
Dzień dobry. Witam serdecznie i dzięki za zaproszenie.
Dzięki wielkie za przyjęcie. Bartku, ja chciałabym zacząć od Twojego spojrzenia na rynek, zanim będziemy rozmawiać o kulturze organizacji, zanim będziemy rozmawiać o tym, co ważne w aniołowaniu, o tym, co ważne w pracy z funderami startupów i jak to się zmienia przez ostatni czas Twoim zdaniem. Chciałabym zacząć od takiego big picture, temat środowiska. W środowisku startupowym jesteś już chwilę. Czy jest coś, co Twoim zdaniem na przestrzeni lat się zmieniło? W podejściu funderów, w takiej świadomości, w spojrzeniu na biznes. Jakbyś też mógł zacząć od kontekstu, to znaczy od tego, jak długo jesteś na rynku, jak tutaj te zmiany przebiegały. I później właśnie jestem ciekawa tego, jak to właśnie w ludziach z pracy jest. To znaczy, jak funderzy się zmienili, jeśli chodzi o podejście, jak się zmieniła ich świadomość, jak się zmieniło ich spojrzenie na biznes.
Wiesz, ja mam tą unikalną przyjemność, że mam możliwość obserwowania tego świata i startupowego, będąc w nim jedną nogą i jednocześnie świata dużych organizacji w międzynarodowej skali, będąc w nim drugą nogą. I wydaje mi się, że to, co jest szalenie istotne na przestrzeni ostatnich lat, to o czym wszędzie się rozmawia, czyli to przyspieszenie, w szczególności ostatniego roku czy dwóch lat, ale tak naprawdę pewne elementy są też taką trwałą ścieżką ewolucji. Jeżeli patrzysz na świat startupów, czyli powstających nowych firm technologicznych, to oczywiście na tym rynku możemy rozmawiać o zmianach, które są zmianami sektorowymi, czyli na przykład powstaje, czy powstawało przez ostatnie lata, szczególnie w Polsce, coraz więcej marketplace'ów, coraz szybszy wzrost spółek SaaS-owych. Możemy rozmawiać o tym, w jaki sposób coraz częściej wykorzystuje się to, co często ukrywa się pod pojęciem AI, ale tak naprawdę mówimy o machine learning, mówimy o deep learning, czy ogólnie pojęty też data science, czyli jakie kompetencje pojawiają się w organizacjach, jakie funkcjonalności wokół tego rozwoju technologicznego później pojawiają się w produktach, ale są też rzeczy na poziomie organizacyjnym, na poziomie funkcjonalnym, które pojawiają się w tych spółkach technologicznych, które później też są zaszczepiane w spółkach dużo, dużo większych. I jeżeli patrzymy na startupy, gdzie pojawiają się coraz częściej takie role jak Chief of Staff, czy pojawiają się role wokół tak zwanego growth, czy w jaki sposób w ogóle spółki technologiczne skupiają się wokół potrzeb klienta i budowania zespołów produktowych, tak wiele dużych organizacji tego budowania na przykład produktów, czy budowania w ogóle struktur organizacyjnych wokół lepszego zrozumienia i odkrywania potrzeb klientów, wokół aspektu budowania firmy, której celem jest budowanie produktów i w jaki sposób procesy wewnątrz organizacji powinny wspierać budowanie produktu poprzez odkrywanie potrzeb klientów. To jest taka rzecz, która w wielu spółkach technologicznych, w wielu startupach również jest rzeczą, od której się tak naprawdę zaczyna tworzenie organizacji, tworzenie swoich produktów czy też realizację pomysłów, a w wielu dużych organizacjach jest to rzecz, która dopiero na przestrzeni ostatnich lat jest wprowadzana. No i oczywiście w spółkach stricte technologicznych te rzeczy powinny być jednak w DNA organizacji, więc są bardziej naturalne.
No właśnie, bo spółki technologiczne są zwykle, jak patrzymy, ja nie mam wielkiego obrazu rynku, mam obraz rynku polskiego, obraz rynku amerykańskiego i też widać bardzo dużo wspólnych rzeczy tutaj. Czy ty masz takie poczucie, że technologiczne spółki rzeczywiście są w awangardzie, jeśli chodzi na przykład o budowanie kultur organizacyjnych? To znaczy, czy to jest tak, że technologia jest z racji tego, że buduje produkty, z racji tego, że no właśnie ma dostęp do dobrych ludzi od biznesu i aniołów biznesu i VC, to tam jednak ta kultura jest taką kulturą, która wyznacza trendy i która jest na początku, jeśli chodzi o styl.
To jest o tyle ciekawa dyskusja, że możesz mieć z jednej strony takie firmy jak Apple, które jest spółką technologiczną i jakby spełnia definicję spółki, która potrafi odkrywać potrzeby konsumentów, a z drugiej strony możesz mieć właśnie startupy, które nie potrafią tego robić. Więc to nie jest tak, że to są cechy, które są po prostu z natury rzeczy przypisane startupom czy spółkom technologicznym. Natomiast to, co myślę sprawia i działa na korzyść spółek technologicznych i startupów, jest fakt, że bardzo często to są spółki, które powstały w ostatnich latach, 5, 10, 15, być może 20 lat temu, ale rozpoczynały bez pewnego długu mentalnego. I ten dług technologiczny albo dług mentalny w tych organizacjach pozwolił zaprojektować kulturę organizacji bez zbędnych obciążeń. Trzeba pamiętać, że w procesach transformacyjnych organizacji, czy to jest transformacji digitalowej, czy jakiejkolwiek innej, dług, prawda, ten mentalny jest jednym z najtrudniejszych do spłacenia, czyli w jaki sposób zmieniać mindset, w jaki sposób pracować nad swoimi nawykami, które zostały wykształcone w organizacji, w jaki sposób zmieniać procesy, które działają w określony sposób przez ostatnie lata, a dzisiaj chcielibyśmy je za pomocą technologii na przykład zmienić i transformować naszą organizację w inną, szybszą, sprawniejszą, być może wartości wewnątrz organizacji ewoluowały i chcemy je zaadresować w nowy sposób. I te wartości, one, jeżeli jesteśmy w organizacji większej, która funkcjonuje już na rynku przez wiele lat, one są często bardzo głęboko zakorzenione w organizacji, są w naszym DNA i w momencie, w którym może się okazać, że one wymagają ewolucji albo zmiany, są po prostu bardzo ciężkie do przepracowania. I to jest jedno z największych wyzwań, w szczególności dla dużych firm. W jaki sposób transformować swoją organizację, wiedząc, że jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych nawyków. Zresztą wiemy to z takiego życia osobistego, prawda? Czyli chcemy wyzbyć się jakichś nawyków w naszym życiu, no to jest to proces, który nie jest łatwy. Nie możemy po prostu postanowić sobie, że od jutra będziemy robić inną rzecz i voilà, jakby to już nam się uda, tylko jest to nieustanny proces odkrywania tego, dlaczego zachowujemy się nie w ten lub inny sposób, bo uczenie się organizacji, czy nasze własne, tak, czyli proces edukacji organizacji jest tak naprawdę stopniowym odkrywaniem naszej własnej niewiedzy. I teraz jak dobrze będziemy w odkrywaniu tej niewiedzy i jak będziemy potrafili planować sobie działania, wiedząc, czego nie wiemy, no to jest bardzo trudne zadanie, w szczególności dla organizacji, czyli im większa organizacja, tym trudniejsze zadanie.
Ale też wydaje mi się, że coś, czego wcześniej może nie było, a może to było nieopowiadane, to kupowanie jeszcze, w Polsce o tym nie słyszałam, ale w Stanach coraz częściej o tym słyszę, że duże firmy właśnie po to, żeby się nauczyć, jak inaczej może wyglądać ich kultura organizacyjna i mając świadomość tego, jak ta zmiana jest trudna, ta zmiana, o której mówisz, po prostu kupują startupy ze względu na kulturę organizacyjną. To są case'y, które wcześniej, wydaje mi się, że w ogóle nie miałyby racji bytu, a teraz z racji tego, że ta świadomość jest coraz większa, coraz lepsza w tym obszarze, jak bardzo to jest trudne, wolą na przykład kupić startup nie ze względu tylko i wyłącznie na technologię, ale na przykład ze względu na team i na to, jak sobie startup poradził z budowaniem kultury organizacyjnej, żeby trochę, wiesz, no, poruszać w tej korporacji, nie? No bo to mają świadomość dokładnie tego, o czym mówisz, że po prostu są bardzo ciężcy, jeśli chodzi o możliwości zwrotu i jakieś możliwości pivotowania, czy w ogóle przeprowadzenia takiej zmiany wewnętrznie, samodzielnie.
Pełna zgoda. Trzeba pamiętać, że w przypadku kupowania spółek technologicznych, czy generalnie rzecz biorąc startupów, też trzeba pamiętać, jakie mogą być powody dla kupowania takich organizacji. No pierwszy oczywiście jest taki, że jakaś spółka technologiczna albo jakiś startup robi dobrze coś, czego my nie potrafimy robić, więc możemy postanowić taką organizację kupić. Drugim powodem może być talent, który jest w spółce, którą chcemy kupić, jest talentem, który potrzebujemy wewnątrz naszej organizacji, czyli zwany acquihire. Kupujemy firmę ze względu na talent, który funkcjonuje wewnątrz tej organizacji. Trzeci powód, jaki może być, to ta organizacja tworzy produkt, który uzupełnia portfolio naszych produktów, czyli douzupełnia coś, co już dzisiaj sprzedajemy, albo kanały sprzedażowe, albo grupa odbiorców jest podobna, więc jesteśmy w stanie zwiększać nasz biznes czy portfolio naszych produktów. I oczywiście jest czynnik kulturowy w tym wszystkim, tylko najczęściej on niestety działa w odwrotną stronę, czyli firma, która jest przejmowana, najczęściej jest wdrażana albo też integrowana z firmą, która jest firmą kupującą. Jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów w procesie tak zwanym M&A, czyli Merger and Acquisition, dlatego że postanawiamy dointegrować firmę, która istnieje na przykład od ostatnich kilku lat, porusza się szybko, najpewniej jest mniejsza w sensie organizacyjnym od firmy przejmującej i mamy do czynienia z procesem integracji. Zazwyczaj ten proces integracji zabija tą firmę, którą przejmujemy. Najskuteczniejsze albo też bardzo dobre procesy integracyjne, to są procesy, w których integruje się tylko i wyłącznie na przykład finanse albo compliance, natomiast pozwala się tym zespołom i tym organizacjom dalej funkcjonować i budować swoje produkty. Oczywiście za wyjątkiem takich procesów jak acquihire wspomniane, no bo wtedy kupujemy talent i wdrażamy go do wewnątrz naszej organizacji, ale żeby ta firma, którą kupujemy, sprawnie działała, nasze podejście powinno być na zasadzie, jak mogę ci pomóc, a nie, a teraz zintegrujmy was i pokażemy wam, jak my robimy biznes, bo to jest prosta droga do tego, żeby ta przejmowana firma była coraz mniej wydajna, a najlepsi pracownicy z przejmowanej firmy po prostu odeszli.
No i też dokładnie ten absurd tego jest wtedy taki boleśnie widoczny, nie? Że kupujemy firmę ze względu na jej zwinność, a potem wdrażamy w nią to, żeby nie była zwinna. Dokładnie to, o czym powiedziałeś.
Oczywiście, przy czym praca nad tymi procesami związanymi ze zwinnością, to jest tak naprawdę praca, którą powinniśmy odrobić najpierw sami w organizacji, czyli samo kupowanie firm jeszcze nie oznacza, że my nagle jako organizacja staniemy się zwinni. Natomiast praca nad procesami wewnątrz organizacji, to jest po pierwsze niekończąca się praca, po drugie to jest praca, która bardzo często kwestionuje status quo wewnątrz organizacji i to jest jeden z większych błędów i można oczywiście pokazywać szereg przykładów wewnątrz organizacji, czyli dlaczego na przykład działy marketingu bardzo często funkcjonują nadal w taki sam sposób jak 10, 15 czy 20 lat temu, a w spółkach technologicznych są zastępowane działami growth. Dlaczego w większości spółek, nawet technologicznych w Polsce, w porównaniu do spółek technologicznych i startupów na zachodzie, nie ma na przykład działów produktowych, czyli nie ma chief product officers, nie ma product managerów, nie ma product ownerów, jest sprzedaż i IT. I to są takie rzeczy, które tak naprawdę z jednej strony sprawiają, że nie można być zwinnym, dlatego że właśnie zespoły czy działy produktowe odpowiadają w nowoczesnych spółkach za procesy product discovery, czyli odkrywania potrzeb klientów i nagle się okazuje, że bez tych procesów czy bez tych organizacji nie możemy być szybcy, zwinni i nie możemy dobrze identyfikować problemów klientów po to, żeby je później zaadresować.
A właśnie Bartek, jak przychodzą do ciebie ludzie, w których ty inwestujesz na przykład, albo twoi partnerzy biznesowi, albo twoi funderzy, z którymi pracujesz i mówią, Bartek, co jest najważniejsze w kulturze organizacyjnej? Chcielibyśmy zrobić kulturę organizacyjną. Nie wiem, czy ty na takim bardzo wstępnym poziomie rozmów w ogóle poruszasz taki temat i jak to jest dla ciebie ważne, bo jak zaczynam rozmawiać z funderami, na przykład jak my pracujemy, to trochę tak jakby myśleli funderzy o tym, że to jest projekt jednorazowy. Czyli mówią, słuchaj, musimy zdefiniować wartości w firmie, musimy zbudować kulturę organizacyjną. To zrobicie z nami ten projekt, czy nie? Jakby widzę, że to się zmienia. Jakby samo to, że rola head of people jest coraz bardziej popularna, ale widać, że jeszcze jest tak, że to się robi raz. Nie, jakby nie do końca jeszcze funderzy, na przykład z mojego punktu widzenia patrząc, nie do końca jeszcze funderzy rozumieją, że to jest non-stop praca. To znaczy, to jest rzecz, która się nigdy nie kończy, którą się robi cały czas. Czy ty słyszysz podobne pytania? Jakie pytania w ogóle związane z kulturą organizacyjną do ciebie trafiają?
Z mojej perspektywy, jako osoby, która patrzy na spółki, w które potencjalnie mogę zainwestować, ja osobiście uważam, że moją rolą nie jest wpływanie na kulturę organizacyjną firmy jako inwestor. To jest zadanie founderów. Jest to jakby esencjonalne zadanie, dlatego że w każdej nowej organizacji, w momencie, w którym tworzymy, czy mamy jakiś pomysł, próbujemy tworzyć swoją organizację, firmę, tak naprawdę pierwszym zadaniem jest taka orientacja w sytuacji, czyli naszym głównym celem na tym etapie jest zrozumienie, dokąd my chcemy zmierzać i jaki będzie opór rynku, produktu wobec tych zmian, które chcemy zorganizować. I naszym zadaniem, szczególnie w tym początkowym etapie, czyli wtedy, kiedy jesteśmy, to się ładnie nazywa pre-product market fit, na tym etapie szczególnie najważniejsze jest to, czy będziemy w stanie zbudować zespół, który w ramach i w warunkach niepewności uwierzy w naszą wizję i będziemy w stanie zaprosić te osoby na pokład naszego statku, czyli chcemy płynąć za horyzont. Być może nawet mamy w miarę skonkretyzowany cel. Prawdopodobieństwo, że to będzie dokładnie ten cel, który chcemy osiągnąć, jest później dość niskie, to znaczy być może lądujemy w zbliżonym obszarze, w zbliżonym terenie, ale na pewno nie w tym samym miejscu, w którym chcieliśmy wylądować. I ta niepewność, szczególnie w początkowym etapie, to jest taka niepewność, do której potrzeba specyficznego mindsetu. I umiejętność budowania organizacji w tym początkowym etapie, również wokół tego mindsetu związanego z niepewnością, jest szalenie istotna. Po drugie, wewnątrzorganizacyjnie, no, tak naprawdę zbieramy zróżnicowaną grupę takich wewnętrznych interesariuszy. Uzgadniamy drogę, którą mamy podążać. Naszym celem jest nie tylko określenie czekającej nas pracy, ale również uzyskanie poparcia na tym wczesnym etapie procesu i pozyskanie tych zwolenników w zamian za to, co ma nastąpić. No i tutaj bardzo często ktoś, kogo zatrudniamy do naszej organizacji, do spółki technologicznej, do startupu, musi w to uwierzyć, czyli musi uwierzyć w problem, który chcemy rozwiązać, bo pre-product market fit tak naprawdę określamy sobie problem, który chcemy rozwiązać za pomocą naszego produktu i oczywiście zachęcić kogoś na podróż. I teraz zachęty do tej podróży to jest wiara właśnie w to, że chcemy ten problem rozwiązać, to jest wiara w founderów, że to są ci ludzie, którzy chcą rozwiązać ten problem, to jest oczywiście wiara w możliwość sfinansowania tej organizacji i bardzo często również programy ESOP-owe, które pozwalają osobom w początkowym etapie rozwoju tego biznesu czy danej firmy być również w sensie formalnym współwłaścicielami tej organizacji. I to w początkowym etapie jest szalenie ważne. Po trzecie, możemy podzielić wewnątrz organizacji działania na tak zwane fail-safe i safe-to-fail, czyli nie wszystkie zmiany w organizacji, kiedy projektujemy organizację, niezależnie od tego, na etapie, w którym jesteśmy, nie wszystkie zmiany są sobie równe. Niektóre zmiany, na przykład reorganizacje na początkowym etapie, muszą być w większości trafione w momencie wprowadzenia. Dlatego, że jeżeli będą przeprowadzone źle, to w szczególności na początkowych etapach organizacji po prostu mogą sprawić, że inwestujemy nasz czas i pieniądze w rzeczy, które nie przyniosą żadnej wartości. I na początkowym etapie życia organizacji to jest szczególnie istotne, bo po pierwsze mamy ograniczone zasoby, ograniczony czas i ograniczone finansowanie. Z tego tytułu to jest szalenie ważne. Natomiast większość decyzji w tym początkowym etapie zyskuje się na testowaniu i iteracji, czyli jak najszybciej sprawdzić, że nie mamy racji. I zarówno w organizacjach małych, jak i dużych, w dużych to jest dużo trudniejsze. W zasadzie powinno się projektować organizację w taki sposób, żeby rozwiązanie problemów dla naszych klientów i dla naszych użytkowników było prowadzone w taki sposób, że jesteśmy w stanie jak najszybciej przetestować, że mamy lub nie mamy rację, czyli identyfikujemy właściwe ścieżki dla różnych zmian, wdrażamy je z odpowiednimi zespołami, w trakcie tego procesu możemy integrować różne zmiany, zszywamy je. I oczywiście zapewniamy, i to, co jest bardzo trudne, i w szczególności ze względów kulturowych w Polsce jest trudne, czyli organizację tego środowiska pracy w modelu safe to fail, czyli jesteśmy OK z tym, że okaże się, że coś się nie udało. Czyli sprawdziliśmy określoną tezę i okazało się, że ona była na przykład nieprawidłowa. Nauczyliśmy się czegoś, testujemy kolejną tezę. I ta umiejętność odkrywania tych problemów, ona jest w tym procesie początkowym szalenie istotna. To, co jest ważne, że ten pierwszy zespół, który tworzymy wewnątrz organizacji, on tak naprawdę będzie nadaje i kształtuje to DNA na najbliższe lata. I oczywiście mogą to być skrajne przykłady od kultury i DNA Ubera, aż po kulturę i DNA Airbnb, czyli takie powiedzmy dwa skrajne przykłady organizacji. Natomiast rola founderów, founderek w tym procesie jest rolą szalenie istotną, czyli jak chcemy decydować o tym, jak transparentna będzie nasza firma, w jaki sposób chcemy kształtować procesy komunikacyjne, procesy onboardingu nowych osób do organizacji. Wszystko to składa się na takie elementy kulturotwórcze wewnątrz organizacji i na koniec dnia jest to rzecz, która po prostu się zmienia, czyli razem z etapami rozwoju organizacji jest to proces, który po pierwsze jest zmienny, po drugie w początkowym etapie życia organizacji zmienia się dużo szybciej i rolą founderów i founderek jest kształtowanie tego procesu. W zasadzie oprócz procesu budowania produktu oraz procesu zatrudniania, pilnowanie i kształtowanie DNA organizacji to są w zasadzie trzy najważniejsze role, jakie founder czy founderka ma wewnątrz organizacji.
Właśnie to jest ciekawe, co powiedziałeś, że Polacy sobie dają mało szans na fail, nie? Że to jest rzeczywiście tak, że w Polsce trudno się przyznać do błędu i to przepracowujemy, ale trudno jest też przegrać w takim sensie, że ta łatka i ten ciężar związany z tym, że się przegrało i że to nie jest kolejna próba, kolejna, tylko że po prostu to był zły pomysł, zła decyzja, jest takie mocno judging. I to jest coś, z czego wychodzimy pewnie, ale to jeszcze chwilę zajmie. A chciałam jeszcze Cię zapytać, no właśnie, czy Tobie się zdarza, Bartek, że founderzy do Ciebie przychodzą i chcą może nie oddać Ci tą odpowiedzialność za kulturę organizacyjną, ale mówią wprost, słuchaj, jak ja mam to zrobić? Jak powinna wyglądać ta komunikacja? I ja rozumiem, że Ty uświadamiasz im, że nie możesz im tego ustawić i że to nie jest tak, że zrobisz to za nich, to co powiedziałeś, że ta rola właśnie osoby foundera jest kluczowa, ale widzisz takie pragnienie, widzisz taką potrzebę, że founderzy potrzebują tutaj pomocy, że chcą gdzieś tam ten support w tym obszarze?
To się pojawia, natomiast to nie pojawia się w każdej organizacji, czyli w każdym startupie. I wtedy takim zadaniem jest raczej określenie pewnych ram, pewnego frameworku, wokół którego można się poruszać, żeby określić sobie te kluczowe elementy, które są związane po pierwsze z projektowaniem organizacji, też projektowaniem tej kultury organizacyjnej, bo trzeba pamiętać, że w szczególności w tym etapie post product market fit, czyli odnaleźliśmy problem, który chcemy rozwiązywać dla klientów i okazuje się, że teraz następuje ten etap skalowania, to jest szalenie istotny etap, w którym tak naprawdę mamy do czynienia z kształtowaniem tej kultury organizacyjnej na najbliższe lata, ponieważ będziemy prawdopodobnie musieli zatrudnić kilkanaście, kilkadziesiąt, a czasami kilkaset osób na przestrzeni roku lub dwóch lat i będzie to miało ogromny wpływ na kulturę organizacyjną, tak? Czyli musimy zwrócić wtedy uwagę na te tak naprawdę elementy, które się składają na projektowanie tej kultury i w ogóle projektowanie organizacji, nie tylko w sensie strukturalnym, czyli w jaki sposób teraz budować skalowalną strukturę, która będzie na tyle elastyczna, żeby móc ją później zmieniać, ale też przede wszystkim jaki wpływ ma na DNA naszej organizacji, tak? Czyli jaki jest w zasadzie cel, tak? Czyli jeżeli mówimy o takich elementach, wokół których możemy się wtedy poruszać, myśląc o projektowaniu kultury organizacyjnej, to jest przede wszystkim cel, czyli w ogóle dlaczego zdecydowaliśmy się istnieć razem jako zespół, jako organizacja poza zyskiem finansowym, tak? I dobrym sposobem na sprawdzenie, czy cel ma znaczenie, jest sprawdzenie, czy jest on prawdziwy zarówno dla poszczególnych osób w organizacji, jak i dla całej organizacji, tak? Czyli zazwyczaj wtedy się zaczyna od mówienia słów wierzymy, że. I czy wszyscy w organizacji, wewnątrz organizacji wierzymy w to samo? Tak? Dlatego tak ważne, w szczególności jest popularne, kiedy się patrzy przez pryzmat amerykańskich startupów, gdzie ten cel jest z jednej strony szeroki, ale z drugiej strony bardzo konkretny w rozumieniu kierunku. Tak? On może być ambitny, czasami być może za ambitny, natomiast on jest dookreślony co do kierunku. Drugi element, który jest powiązany z celem, to jest oczywiście ta część związana z wizją, czyli to jest jaką my jako organizacja tworzymy różnicę w życiu naszych klientów, tak? Kiedy ostatecznie zrealizujemy swój cel, czyli wyobraźmy sobie sytuację, że budujemy swój produkt, wypuszczamy go na rynek, rozwiązujemy problem dla klientów, to ta wizja powinna ekscytować ludzi zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz organizacji, tak? Czyli jeżeli powiemy sobie będziemy, to kim my będziemy po to, żeby ekscytować naszych klientów i naszą organizację i osoby wewnątrz organizacji. I jeżeli wtedy myślimy sobie o tej misji naszej organizacji, no to wiadomo, że ona wtedy powinna być ambitna, ale o jednocześnie osiągalna pozycja na rynku lub w życiu naszych klientów, czyli chcemy być nieodzowną częścią na przykład życia naszych klientów albo chcemy pomagać naszym klientom w czynności X albo czynności Y. I powinniśmy jasno określać, w jakiej branży działamy. Nawet jeżeli ta branża ewoluuje razem ze wzrostem naszej organizacji, z poszerzaniem rynku, atakowaniem nowych segmentów rynku. I to jest bezpośrednio powiązane z wartościami, tak? Czyli te zasady i wartości, które przyspieszają ten postęp. Jeżeli te zasady i wartości są wewnątrz organizacji, to te stwierdzenia zazwyczaj zaczynają się od czasowników, czyli jesteśmy zaangażowani, pracujemy razem, dostarczamy wartość. I te skuteczne wartości są najczęściej oczywiście zapisane w organizacji, są pewnego rodzaju głosem firmy i też głosem founderów. Bo trzeba pamiętać, że razem ze wzrostem organizacji tracimy kontakt bezpośredni z osobami, z którymi jesteśmy w stanie funkcjonować codziennie. Więc w organizacjach oczywiście tracimy go szybciej. I jako founderzy, founderki organizacji, naszym zadaniem jest zapewnić, że w momencie, w którym ta organizacja stanie się większa i przestaniemy mieć kontakt z większością osób wewnątrz organizacji, ona dalej będzie się kierować tymi wartościami, kiedy nikt nie patrzy. I ostatnia rzecz, która jest istotna w tym procesie, to są jakiegoś rodzaju mierniki, czyli rzeczy, które możemy obserwować i które wskazują na postęp, czyli w jaki sposób mierzymy sukces i możemy również mierzyć to, w jaki sposób postępujemy zgodnie z naszym DNA i możemy przypisać tym wartościom pewnego rodzaju mierniki wewnątrzorganizacyjne. I ponieważ bardzo często się pomija w określaniu celów, tak, bo niestety cele wewnątrz organizacji bardzo często są powiązane bezpośrednio na przykład z premiami, tak, ale rzadko. Aczkolwiek nie we wszystkich organizacjach, część organizacji powiązuje również cele z wartościami. I jeżeli naszą wartością wewnątrz organizacji jest na przykład customer happiness, to jesteśmy w stanie zdefiniować sobie, co dla nas oznacza ten customer happiness, a później go mierzyć. I jest to jedną z takich najbardziej użytecznych cech, która może zapewniać, że te wszystkie wartości, o których rozmawiamy w organizacjach, będą częścią codziennej działalności, a nie tylko plakatem na ścianie albo kolejną prezentacją o wartościach, którą po prostu po przeczytaniu ktoś zarchiwizuje, a później wróci do zachowań, które są mu bliższe. Dlatego to szukanie tych mierników, tych środków, które są konkretne i powiedzmy sobie skoncentrowane na tych wartościach, to jest zadanie liderów w organizacji i zadanie liderów w zespołach, bo też trzeba pamiętać, że to nie jest zadanie, które jest tylko i wyłącznie dla founderów, albo founderek, albo CEO, czy zarządu wewnątrz organizacji.
Właśnie jeśli chodzi o te miary, to jest ciekawa bardzo sprawa, bo jak mówisz na przykład, że mierzymy customer happiness, HR tak zwany, czy teraz jak mówimy people and culture, jest bardzo trudno zmierzyć. I łatwo jest oczywiście zmierzyć na przykład procesy HR-owe, czyli hiring, rekrutacja, czy nawet firing, ale jeszcze nie wszystkie NPS-y są na tyle dobrze zakorzenione w kulturach, żeby móc mówić o takim full data-driven people and culture obszarze. I też z tego powodu, jak na przykład ja rozmawiam z inwestorami, słyszę, że kasa, która jest cięta w organizacji, jeśli na przykład founderzy rozmawiają z inwestorami i tną gdzieś kasę, nie? To zawsze pierwszym obszarem, o ile w ogóle ten obszar jest w budżecie, jest właśnie obszar people and culture, nie? Czyli to, że coś jest niemierzone, tak jak mówisz, to nie tylko wpływa na to, że no, nie jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy na drodze do sukcesu, czy niekoniecznie, ale też, że po prostu nie jesteśmy w stanie zadbać o to, bo nie zabezpieczamy tego w żaden sposób, nie? Tego obszaru, więc ta szkodliwość miar jest widoczna w kilku obszarach moim zdaniem.
Też pozwolę sobie wejść na chwilę słowo i zobacz też, z czego to może wynikać. Bo to może być kilka elementów. Pierwszy element może wynikać to z tego, że bardzo często HR czy People in Culture w organizacjach traktowane są jako kadry i płace. To jest nadal, pierwsza rzecz, tak, która prawda. Jest nadal. I to jest pierwsza rzecz, która jest w średnich i większych organizacjach mentalnie bardzo trudna do zmiany. W startupach czy w spółkach technologicznych, przy świadomych founderach i founderkach jest to rzecz, która w dobrych spółkach jest nie do pomyślenia. Dlatego, że nie ma ważniejszego czynnika wpływającego na sukces firmy niż ludzie, którzy w tej organizacji funkcjonują. I dlatego podkreśla się w przypadku w szczególności startupów i spółek technologicznych, że jednym z najważniejszych zadań każdego foundera i founderki w organizacji to jest zatrudnianie i onboarding pracowników. A z drugiej strony zobacz, jak często ten proces w spółkach jest oddawany na zewnątrz, czyli niech ktoś nam zrekrutuje pracowników, niech ktoś nam ich znajdzie i niech oni przyjdą do nas do pracy. I to jest kompletnie wywrócone do góry nogami. W zasadzie można powiedzieć tak, że w początkowym etapie życia firmy najważniejszym zadaniem oprócz znalezienia tego product market fit jest zbudowanie zespołów i za to bierze się, czy powinno się brać w 100% odpowiedzialność. Z perspektywy inwestorów mogę powiedzieć tyle, pozwolę sobie na taki komentarz, że jeżeli inwestorzy nie rozumieją, jak istotnym aspektem jest posiadanie talentów organizacji po to, żeby budować te produkty i uważają, że to jest taki element organizacji, który powinien, na którym powinno się oszczędzać, moja odpowiedź jest taka, należy znaleźć innych inwestorów.
To jest zdecydowanie racja i podzielam to, co mówisz. Wydaje mi się, że jeszcze jest jeden tutaj problem, wiesz, że jak mówimy o zatrudnianiu, to z racji tego, że ciężko jest znowu określić jakąś miarę jakościową, pomimo tego, że ta miara jest, istnieje i jedną z nich jest choćby wskaźnik retencji, tego jaka jest jakość naszej rekrutacji, to często się mówi o tym, że zobacz ile ludzi zatrudniliśmy w jakim czasie. Czyli na przykład sukcesem startupu jest to, że nie wiem, w rok zatrudniono 100 osób, nie? Albo w 3 miesiące 50. I nikt nie pyta o rzecz tak naprawdę najważniejszą, to znaczy to nie chodzi o to ile zatrudniliście, tylko ilu z nich zostało. A to jest rzecz, o którą w ogóle nie pytamy w polskich startupach póki co. To znaczy jakby nie skuteczność rekrutacji, tylko wykonana praca jest mierzona. To jest kompletnie bez sensu, nie?
Dlatego, że bardzo często w procesach rekrutacyjnych i w zatrudnianiu nowych osób do organizacji nie myśli się w perspektywie lejka, albo jeżeli ten lejek istnieje, to jest on najczęściej lejkiem rekrutacyjnym, czyli ile osób zatrudniamy. Natomiast proces, nazwijmy to procesem HR-owym, tak, czy procesem w ramach zespołu People and Culture, zatrudnienie osoby do organizacji jest tylko i wyłącznie elementem góry tego lejka. Później jest proces onboardingu, który najczęściej jest niedopracowany, jego experience z perspektywy osoby zatrudnianej jest bardzo słaby, natomiast zadaniem procesu onboardingowego jest sprawić, aby osoba, którą zatrudniliśmy i zapraszamy do organizacji w celu realizowania wspólnego celu, jak najszybciej była samodzielna w podejmowaniu decyzji i kontrybuowaniu do biznesu. Czyli miernikiem etapu onboardingu nie powinno być to, czy ktoś przeszedł wszelkie możliwe szkolenia, tylko jak szybko jest w stanie kontrybuować do biznesu. Drugi, czy też trzeci etap tego lejka to jest wartość tej kontrybucji. I ta wartość oczywiście najczęściej jest określana przez cele w spółkach technologicznych, ale też w ogóle już w wielu organizacjach, nieważne czy to jest Walmart, czy Google, czy IKEA, czy jakakolwiek inna organizacja, w bardzo wielu firmach stosuje się system OKR-owy, czyli Objective and Key Results. I on jest miernikiem naszej kontrybucji wtedy do biznesu. I etap czwarty, czyli dalsza część tego lejka, to jest oczywiście wszystko to, co jest związane z zadowoleniem pracownika i jego retencją. I zadowolenie pracownika możemy sobie tutaj definiować na szereg elementów. To może być zgodność z wartościami firmy, to jest możliwość kontrybucji właśnie do biznesu, to jest poziom zadowolenia z lidera danego zespołu, to jest poziom zadowolenia z realizacji celów, poziom zadowolenia z wynagrodzenia. I oczywiście to się później przekłada bezpośrednio na retencję pracowników. Trzeba pamiętać, że dzisiaj ten problem związany z retencją pracowników, on jest w większości organizacji. W sektorze technologicznym jest spory ze względu na konkurencję w tym sektorze, ale będzie jeszcze większy. I jeżeli nie przywiązujemy wagi w taki sposób, który jest znaczący do procesu zatrudniania, kontrybucji, i utrzymania pracownika wewnątrz organizacji, to oczywiście ten przysłowiowy churn pracowników będzie na wysokim poziomie. A trzeba pamiętać, że koszt pozyskania nowego pracownika będzie coraz wyższy, w szczególności w sektorze technologicznym.
To, co powiedziałeś, jest absolutnie kluczowe pod kątem tego, jaką rolę ma onboarding. A ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, co jest przed rekrutacją, to znaczy na niedopasowanie oczekiwań i tego, kogo szukamy, do tego, w jakim jesteśmy miejscu i co my możemy zaoferować jako organizacja pracownikowi. To jest taka rozmowa, którą ja często prowadzę, jak przychodzą funderzy i to jest dla mnie zrozumiałe, że funderzy chcą mieć najlepszych ludzi, ale funder, który przychodzi i mówi, Róża, potrzebujemy gwiazd z rynku, potrzebujemy najlepszych ludzi. Ja mówię, okej, jakby, czy wy jesteście najlepszą firmą? Czy wy jesteście gwiazdą taką, do której ta osoba może przyjść? Nie? Bo to, co często się dzieje i to oczywiście wynika z tego, że funderzy potrzebują świetnego zespołu i wydaje mi się, że to jest też trochę odinwestorskie, to znaczy, że słuchają inwestorów, którzy mówią tak, bierzcie super ekstra team, nie? Po czym przychodzą takie właśnie gwiazdy z rynku i po pierwsze nie są onboardowane, a po drugie jest też tak, że mówią, no jakby ja jestem rakietą, a zostałem zatrudniony na komara, nie? I jest ten rozjazd, który wynika właśnie z tego niedopasowania i z tego niezrozumienia, na jakim my jesteśmy etapie, nie? Więc jakby tutaj wydaje mi się, że nadal w Polsce za mało pracy wykonujemy na takim pre-hiringowym etapie jeszcze, czyli na takim etapie, żeby dobrze zrozumieć, jaki jest funder, żeby go uzupełnić i żeby rzeczywiście też wejść w organizację na tyle przed procesem hiringowym, żeby móc powiedzieć, dobra, to jest człowiek, który musi mieć takie, takie i takie i takie i takie cechy. I to nie jest tak, że on musi być gwiazdą, musi być najlepszy, bo duża część tego, czy on się przyjmie, czy się nie przyjmie, on lub ona, zależy od tego leadershipu, który musi mieć funder oczywiście, no ale też leadership jest wynikiem relacji, nie? To znaczy jakby tego, jak ten człowiek będzie pasował albo nie. To znaczy zdarza się nam często, że widzimy startupy, gdzie po prostu ludzie są gwiazdami, ale są po prostu kompletnie niedopasowani, nie? I to jest rzecz, która też moim zdaniem jest do zaadresowania i do rozwiązania. To jest to coś, z czym na przykład my walczymy na co dzień.
Wiesz, ten problem zatrudniania osób, które są nieadekwatne do etapu, w którym się znajduje albo będzie znajdować organizacja, to jest w ogóle jeden z najczęściej występujących problemów dla startupów. Zawsze takie ryzyko, że zatrudnimy osobę, która nie przystoi do etapu, w którym nasza organizacja się będzie znajdować, podkreślam, nie znajduje dzisiaj, tylko będzie znajdować, istnieje. I jeżeli dzisiaj chcemy kogoś zatrudnić w organizacji, to nie zatrudniajmy go dla problemów, które istnieją dzisiaj, tylko dla problemów, które będą istnieć w momencie, w którym ta osoba pojawi się w organizacji. Dlatego, że w momencie, w którym proces zatrudniania zaczniemy dzisiaj, ta dana osoba przyjdzie do organizacji na przykład za miesiąc, za dwa, czasami za 5 miesięcy i nasze problemy mogą wyglądać troszeczkę inaczej. Umiejętność zrozumienia tego, dla rozwiązania jakich problemów zatrudniamy kogoś wewnątrz organizacji, to jest jakby szalenie istotny proces. I on jest o tyle trudny, że to zatrudnianie, jeszcze pozwolę sobie na dokonać pewnego rodzaju rozróżnienia, bo bardzo często się mówi właśnie o tych gwiazdach, które chcemy zatrudniać. Ja bym to rozróżnił na rockstars i superstars. Superstars to są gwiazdy, które bym określił jak najbardziej widoczne w danej branży i rockstars to są osoby, które są najbardziej solidne w danej branży i bardzo często to są jednak dwie różne osoby. Moim zdaniem powinniśmy się skupić raczej na zatrudnianiu rockstars, a nie superstars, dlatego że bardzo często nie potrzebujemy osób, które są głośne, natomiast potrzebujemy osoby, które są solidne, tak? W tym rozumieniu jest to słowo rockstars. I te osoby bardzo często funkcjonują już w jakichś organizacjach i być może nie będziemy w stanie zatrudnić ich ze względu na przykład na to, że ich podstawa wynagrodzenia jest bardzo wysoka, tak? Oczywiście w branży technologicznej też musimy sobie powiedzieć, że w określonych rolach te wynagrodzenia po prostu nie będą niższe i na przykład jeżeli dzisiaj ktoś chciałby zatrudnić deweloperów w segmencie Web3, no to ich wynagrodzenie już dzisiaj oscyluje w okolicach 30-40 tysięcy złotych i w zasadzie konkurujemy w tym segmencie z całym światem, ponieważ praca akurat w tym segmencie jest pracą w zasadzie całkowicie zdalną i zdecentralizowaną. Natomiast jeżeli potrzebujemy zachęcić taki talent do dołączenia do naszej organizacji, to na to może się składać kilka elementów. Po pierwsze, to jest ta porywająca wizja rozwiązania problemu, który chcemy zrobić, czyli ktoś musi się cieszyć na myśl o problemie, który chcemy rozwiązać. Musi go to ewidentnie interesować. Druga kwestia to jest zespół, w którym będziemy pracować. Też trzeba pamiętać, że w wielu, wielu organizacjach ludzie w momencie, w którym decydują się na odejście z organizacji, decydują się z tytułu tego, z kim pracują, czyli mówimy o liderach w organizacji i mówimy o swoim zespole. I nawet jeżeli zespół jest świetny, a lider nie spełnia swojego zadania, to taka osoba może odejść z organizacji. Może mieć świetnego lidera, ale bardzo słaby zespół i też może zdecydować się odejść z organizacji. Natomiast największe talenty chcą pracować z największymi talentami. Kropka. Jeżeli będziemy w stanie zbudować tego typu środowisko, to super. Przy czym największe talenty nie oznaczają osobami, które są najbardziej rozpoznawalne. O tym trzeba zawsze, zawsze pamiętać, tak?
I tak, rockstar versus superstar, dokładnie.
Tak jest. I zatrudnianie w ogóle jako proces zdecydowanie jest procesem wykładniczym, czyli im lepsi jesteśmy w procesie zatrudniania, tym lepsze będą jego efekty. To nie oznacza, że to jest proces, który nie będzie nas kosztował dużo pracy, dlatego że w momencie, w którym patrzymy przez pryzmat startupu czy przez pryzmat szybko rosnącej spółki, ale też dużych organizacji, umiejętność zatrudniania osób jest tą umiejętnością, która powinna być po pierwsze mierzona wewnątrz organizacji, po drugie, do której powinniśmy przywiązywać uwagę. Bardzo często mówi się o wielu strategiach w organizacjach, tak? Czyli strategia marketingowa, strategia sprzedażowa. Ja akurat jestem przeciwnikiem określania tego typu działań strategiami, natomiast w przypadku zatrudniania osobiście uważam, że zatrudnianie to strategia, czyli potrzebujemy planu, potrzebujemy zrobić to, co konieczne, żeby go zrealizować. On może obejmować zdefiniowanie ról na długo przed potrzebą ich zatrudnienia. To jest moim zdaniem szalenie ważne, czyli definiujemy role, których będziemy potrzebowali w organizacji dużo wcześniej, niż potrzebujemy te osoby zatrudnić.
Musimy i poświęcamy na to dużo czasu, dodam.
Oczywiście.
Bo to jest często problem, nie? Że napiszcie nam opis stanowiska, to wrzucimy coś i zobaczymy, kto się prześle. I my mówimy, nie, siądźmy raz, siądźmy drugi, siądźmy trzeci, nie? Znaczy to jest duża rzecz, żeby zdefiniować, na jakim wy jesteście etapie i kogo potrzebujecie. I to jest, wydaje mi się, też kluczowa rzecz z takiej perspektywy inwestorskiej, nie?
Zobacz też, że jeżeli nie poświęcisz na to czasu, ale w pewnym momencie jednak masz potrzebę zatrudnienia, czyli im bliżej do tego elementu, im bardziej jesteś pod presją czasu, im bardziej jesteś zdesperowana, żeby wypełnić daną rolę, będziesz czuła większą presję, żeby obniżyć poprzeczkę lub źle zatrudnić. Tak? Czyli za każdym razem, kiedy jesteśmy przyparci do muru, zaczynamy obniżać poprzeczkę, żeby wypełnić i rozwiązać ten problem i okazuje się, że źle zatrudniamy daną osobę. Dlatego trzeba poświęcić czas i naprawdę jak we wszystkich dziedzinach życia wysiłek prowadzi do rezultatów. Więc poświęcenie większej ilości czasu na zatrudnienie jest czymś, co każdy founder, founderka muszą robić.
A myślisz, że rola inwestora tutaj mogłaby być pomocna, bo ja tutaj widzę taką dużą trudność, którą mają founderzy, też związaną z tym, o czym ty powiedziałeś, to znaczy nie zatrudniaj osoby na teraz, zatrudnij osobę na za 3 miesiące, za pół roku, za rok, za jakiś czas, kiedy ona ci będzie najbardziej potrzebna i będzie strategiczna. I founderzy po prostu zwykle często tego nie wiedzą, to znaczy oni nie wiedzą, kogo będą potrzebować za chwilę, bo mogą tego po prostu zwyczajnie nie rozumieć, jaka będzie dynamika, mogą nie mieć też doświadczeń. Czy ty na przykład pomagasz swoim funderom albo właśnie tam, gdzie jesteś aniołem, albo tam, gdzie inwestujesz, w tym, żeby zdefiniować sam ten etap, samą tą potrzebę, to jest rola inwestora, uważasz, czy nie?
Uważam, że tutaj są dwie kluczowe role osób, które są inwestorami, niezależnie czy aniołami biznesu, czy funduszami venture capital. Po pierwsze, jeżeli mamy ekspertyzę w budowaniu organizacji, projektowaniu organizacji, a w szczególności jeżeli mamy ekspertyzę w budowaniu organizacji w określonym modelu biznesowym, SaaS, marketplace, e-commerce, tak? I wiemy, w jaki sposób te organizacje działają na poszczególnych etapach jako inwestorzy, bo albo jesteśmy praktykami i przeszliśmy to sami, albo rozumiemy bardzo dobrze dany segment biznesu, będziemy w stanie po pierwsze antycypować, jakiego typu role mogą być potrzebne organizacji i porozmawiać z founderami, founderkami na temat tego, że być może warto rozważyć w momencie, kiedy dojdziemy do etapu X, zatrudnienie określonych ról. To jest pierwsze zadanie, czyli nasze doświadczenie jako inwestorów, możemy się podzielić tym doświadczeniem z organizacją, z founderami i founderkami wewnątrz organizacji po to, żeby uniknąć tego problemu, że pojawi się ta potrzeba w ostatniej chwili i nagle zaczniemy obniżać poprzeczkę. Druga kwestia to jest network, czyli zadaniem inwestorów, zadaniem czy aniołów biznesu, czy funduszy venture capital jest posiadanie networku, który pozwoli udostępnić dla danej spółki, dla danej organizacji pewną pulę talentu. Czyli poleci właściwe osoby, natomiast poleci nie oznacza zatrudni do spółki dane osoby, tylko pozwoli otworzyć swój network po to, aby founder czy founderka mogli w ramach swoich wartości, w ramach swoich potrzeb porozmawiać z takimi osobami. I tutaj trzeba pamiętać, będąc founderem czy founderką organizacji, czy CEO organizacji, że traktujemy zamknięcie tego kandydata niemal dokładnie tak samo, jak zamknięcie inwestora. Czyli w rzeczywistości odkryliśmy, że najlepsi kandydaci mogą zrobić dla nas więcej niż przeciętny inwestor. I ponieważ ci kandydaci inwestują coś najczęściej cenniejszego niż kapitał, który jest związany z inwestorami, czyli swój czas, czyli ktoś postanawia przyjść do naszej organizacji przez najbliższy rok, dwa czy trzy albo więcej, budować z nami organizację. Ja akurat w tym temacie staram się bardzo pomagać. W jednej z firm w początkowym etapie, czyli w zasadzie do pierwszych 15 chyba osób w organizacji, 8, czyli ponad połowa firmy, to były osoby, które pojawiły się z mojego networku w jednej ze spółek. I ja uważam, że to jest taka rzecz, którą można kontrybuować, otwierając, w zasadzie robiąc intro i otwierając drzwi founderom i founderkom w organizacjach do talentu. Dlatego, że trzeba pamiętać, że osoby, które są utalentowane, będą polecały inne osoby, które są równie lub bardziej utalentowane.
Mhm. To jest właśnie ten balans, o którym mówisz, nie? To znaczy ta rola fundera, która potrzebuje mieć oparcie w inwestorze, oparcie w aniele biznesu, ale nie takie oparcie, które jest jeszcze takim, myślę, że jeszcze z 5 lat temu, z 10 na pewno, a 5 lat temu myślę, że jeszcze też, było obecne i kluczowe, jakby dominujące na polskim rynku, nie? Że inwestor czy anioł to były takie osoby, które mówiły ci, jak zarządzać firmą, ustawiały ci firmę. Nie? Teraz wydaje mi się, że coraz lepiej rozumiemy, że to nie o to chodzi zupełnie, że to jest właśnie to, o czym mówisz, nie? Jakby jaka jest rola inwestora, jaka jest rola anioła biznesu, ale też jakie są granice, gdzie ja mogę powiedzieć, słuchaj, to nie jest dobry pomysł, a gdzie ja mówię, no it's your choice, nie?
Ja zawsze też myślę o tym w takich kategoriach, że moim zadaniem, i tutaj od razu powiem szerzej, ja myślę o tym w kategoriach nie tylko inwestycyjnych, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy inwestorami, czy jesteśmy menadżerami, czy CEO, founderami, founderkami wewnątrz organizacji, czy menadżerami w działach, to naszym zadaniem jest pozwolić osobom, które są najbliżej problemu, rozwiązać go i pokazać, jakie rzeczy są na stole, ale nie podejmować decyzji za te osoby. Czyli jeżeli ktoś się na czymś zna lepiej ode mnie, w tym wypadku founder może się znać na tym, kogo potrzebuje bardziej do wewnątrz swojej organizacji, moim zadaniem nie jest rozwiązać ten problem za foundera. Moim zadaniem jest przedstawić, jakie opcje są na stole. Tak, i pozwolić tej osobie to wybrać. Natomiast jeżeli będzie ta osoba chciała, żeby się podzielić opinią czy doświadczeniem, nie ma najmniejszego problemu. I na pewno pamiętasz i wiesz, jak często się mówi ten amerykański zwrot hire A players, prawda? Mhm. Czyli mówi się o tym, że istnieją trzy typy pracowników. A players, B players i C players. Tak? Czyli A players najlepsi, C players najgorsi pracownicy. I taka konwencjonalna mądrość mówi o tym, że C players to największe ryzyko w zatrudnianiu, że ich zatrudnianie to jest największy błąd i tak dalej, i tak dalej. Moja opinia jest taka, że C players są najłatwiejsi do zidentyfikowania. Czyli od razu widać, że ktoś nie nadaje się kulturowo, kompetencyjnie do naszej organizacji. Moim zdaniem największym ryzykiem jest zatrudnianie B players. Dlatego, że po pierwsze oni są najtrudniejsi do zidentyfikowania, to po pierwsze, a po drugie najczęściej odpowiadają za wypalenie A-players. Dlatego tak istotne jest zrozumienie, że po pierwsze ten proces związany z zatrudnianiem ludzi i budowaniem kultury organizacyjnej powinien być dla nas priorytetem. Natomiast trzeba też pamiętać, że wybór priorytetu, bo mamy szereg priorytetów, każda organizacja, każdy zespół ma szereg priorytetów, że wybór priorytetu jest równie ważny jak praca nad nim. Czyli to nie tylko chodzi o to, żeby pracować nad danym priorytetem, ale żeby potrafić wybrać właściwy z tej palety, którą mamy na stole. A oczywiście w każdej organizacji ilość rzeczy do zrobienia jest ogromna.
Kurczę, tak jak mówisz właśnie o tym, to myślę sobie, że to jest chyba trochę o tym, co też jest takim popularnym dość quote'em w naszym świecie startupowym, czyli to, o czym mówi Horowitz, że bardzo trudno jest wybrać taką priorytetyzację prowadzenia liderów, funderom, która pomoże zapobiec temu, że ty, mając właśnie w roli kluczowej na przykład menadżera albo pierwszej osoby, jakiegoś generalista pierwszego w danym obszarze, że ty zaczynasz tego lidera wyprowadzać jako founder i próbujesz mu pomóc i nie da się tego zrobić. To jest dokładnie to, co powiedziałeś a propos B-playerów. Wydaje mi się, że dołożyłabym do tego taką cegiełkę, że największym ryzykiem jest B-player, ale w roli generalista albo w roli menadżera zatrudnionego w startupie albo w innej organizacji. Wiesz, bo jeszcze wtedy founder wpada w coś takiego, że mówi, dobra, może on sobie nie radzi lub ona, ale ja go wyprowadzę, ja mu pomogę, nie? Nie da się tego zrobić. To jest to, o czym Horowitz opowiada.
Tak, przy czym też trzeba pamiętać, jakiego rodzaju nie radzi to jest konkretnie, prawda? No bo kogoś można naprowadzić na problem, którego ktoś nie dostrzega i dalej ta osoba będzie w stanie rozwiązać ten problem. Natomiast może być taka sytuacja, w której naprowadzamy kogoś na problem i dana osoba widzi ten problem i mówi, ja tego nie chcę albo nie będę potrafiła rozwiązać i po prostu cała organizacja zostaje z tym problemem. Plus oczywiście to są czynniki kulturowe wewnątrz organizacji, bo też trzeba pamiętać, że osoby w organizacjach mogą być całkiem różne od siebie, prawda? Czyli jesteśmy founderem i nie zatrudniamy kogoś, kto jest naszym odbiciem w lustrze. I trzeba też pamiętać, że jedną z cech w ogóle inteligentnych osób jest zdolność uczenia się od ludzi, których się nie lubi.
Tak? I w ogóle nawet, pracy z ludźmi, których się nie lubi, nie?
To jest oczywiście, możemy być w organizacji i to nie oznacza, że wszyscy będą teraz naszymi przyjaciółmi. Tak samo w dużej organizacji, jak i w startupie. Więc umiejętność i ta zdolność uczenia się od ludzi, których się być może nawet nie lubi, tak, jest też ważną cechą. I trzeba też pamiętać, że jedną z rzeczy w trakcie tego procesu budowania organizacji, zatrudniania nowych ludzi, budowania zespołów, jedną z rzeczy, o które powinniśmy zawsze pytać, ale moim zdaniem absolutnie zawsze, jest pytanie, czy gdyby ta osoba dołączyła do mojej firmy, czy ty też byś dołączył? Mhm. Czyli umiejętność sprawdzenia, czy w momencie, w którym kogoś zatrudniamy do naszej firmy i mówimy sobie, gdy zatrudnimy tą osobę, to ja też bym chciał dołączyć do tej organizacji. Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to fantastycznie, ale jeżeli odpowiedź brzmi nie, to jest pewien problem. Dlaczego nie chciałbym dołączyć do organizacji, w której pracuje ta osoba?
Mhm. No to jest super ciekawe. To znaczy jakby takie myślenie o budowaniu zespołu w kategoriach takich, że ludzie nakręcają się wzajemnie i że rzeczywiście jest tak, że to nie jest tylko, wiesz, 2+2, nie? Tylko to jest 2+2+2 w domyśle. Czyli wartość tej synergii jest gigantyczna. Tutaj, no?
Tak, i to też jest tak, że w procesie rekrutacyjnym, no oczywiście to jest w ogóle osobny temat, w jaki sposób przeprowadzać proces rekrutacyjny, warto zwrócić też uwagę na dwa pytania, które pozwolą kandydatom czy kandydatkom, czy osobom, które chcemy zaprosić do współpracy, przemyśleć tą decyzję zarówno z ich strony, jak i z naszej strony. I pierwsze takie pytanie, które ja osobiście lubię zadawać w trakcie tych rozmów jest, co musi być prawdą, aby dołączenie do nas nie było dla ciebie problemem? Czyli co się musi wydarzyć, żebyś ty dołączyła do na przykład mojego zespołu i było to bezproblemowe? Po to, żeby zrozumieć, jak wygląda taka roadmapa przekonania danej osoby do dołączenia do organizacji. I drugie pytanie
to jest... pytanie o potrzeby, nie? To znaczy...
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. I drugie pytanie to jest, jeśli miałbyś, czy miałabyś nas opuścić po 6 miesiącach, jakie byłyby najbardziej prawdopodobne przyczyny odejścia? Mhm. I to pytanie pozwala zrozumieć, w jaki sposób powinny wyglądać działania, które pozwolą zatrzymać osobę w danej organizacji oraz pozwoli zrozumieć, dlaczego dana osoba mogłaby chcieć opuścić nasz zespół i czy to są rzeczy, które aktualnie w naszej organizacji są problemami, które potrzebujemy zaadresować.
Mhm. To fajne, to jest super, nie? To znaczy, to się może nie udać dla tej linii współpracowej. True. Super. Bartku, bardzo Ci dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo.
Jeszcze raz. Dzięki wielkie.
Tak. No i to tyle. Mam nadzieję, że nasza rozmowa o budowaniu firmy i myśleniu przy tym o potencjale i talencie ludzi oraz kulturze organizacyjnej przypadła Wam do gustu. Dajcie znać, co o tym myślicie. Regularnie czekamy bardzo, bardzo na Wasze opinie na LinkedInie, na Fejsie, na YouTubie czy jakąkolwiek inną drogą chcecie się z nami skontaktować. Subskrybujcie, followujcie Ludzi z Pracy, oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o naszym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.